Przetłumaczyć rzeczy nieludzkie. Audiodeskrypcja przestrzeni wystawy czasowej w fabryce Emalia Oskara Schindlera. Wystawa opowiada o tuszpowojennych zmaganiach ludności żydowskiej z tragicznym doświadczeniem okupacji niemieckiej w Krakowie oraz porusza sprawę pamięci o żydowskich ofiarach wojny w mieście. Narracja ekspozycji skupia się wokół czterech zagadnień: przetrwania prześladowanych, dokumentowania i osądzania wydarzeń czasu wojny oraz współczesnego wyjaśniania tragicznej przeszłości. Wystawa mieści się w około 80-metrowej sali na parterze oddziału. Wszystkie elementy wystawowe, takie jak ekspozytory, plansze, gabloty, utrzymane są w tonacjach szarości, bieli i czerni. Ekspozycja została podzielona na 5 części. Poszczególne tematy umieszczone są na stelażach ułożonych z prostokątnych modułów połączonych ze sobą w różnych konfiguracjach. Niekiedy są to proste ściany przylegające do ścian budynku, a na środku sali ustawione są w prostokąt, tworząc dużą ścianę przedzielającą przestrzeń. Każdy z modułów składa się z ramy w kolorze szarym oraz wydruku umieszczonego wewnątrz, na którym znajdują się teksty i zdjęcia oraz tytuły poszczególnych zagadnień. Na prawo od wejścia powieszono na ścianie planszę z tytułem wystawy oraz ideą wystawy. Opowiada ona o tuszpowojennych zmaganiach ludności żydowskiej z tragicznym doświadczeniem okupacji niemieckiej w Krakowie oraz porusza sprawę pamięci o żydowskich ofiarach wojny w mieście. W 2023 roku mija 80 lat od czasu likwidacji krakowskiego getta. 13 i 14 marca 1943 roku rozegrał się ostatni akt tragedii Żydów uwięzionych w getcie w Krakowie. 3 lata po tych wydarzeniach ukazało się pierwsze opracowanie na temat wojennego losu ludności żydowskiej z Krakowa. W 3. rocznicę zagłady getta w Krakowie. Książka została przygotowana przez pracowników Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej działającej po wojnie w mieście. Ich celem było zachowanie pamięci o brutalnie zamordowanych, ale także zrozumienie osobistej tragedii. Sami byli ofiarami, a podczas wojny stracili prawie wszystkich najbliższych. Badacze stanęli w obliczu zbrodni, której nie potrafili nazwać. Jak zauważył Michał Borwicz, kierownik krakowskiego oddziału komisji, słów, które potrafiłyby wyrazić wypadki tamtych dni, ludzki język nie posiada. Pierwsze 4 części wystawy, przetrwanie, dokumentowanie, osądzanie i tłumaczenie, prezentują szerszy kontekst rozliczeń z tragiczną przeszłością. Ostatnia, 5. część, poświęcona jest ankietom wypełnianym przez ocalałych w Krakowie pod koniec 1945 roku, które dotyczyły wojennego losu ich najbliższych. Pierwszy temat poruszony na wystawie nosi tytuł Przetrwanie. Odnosi się do zagadnienia powrotu ocalałych do Krakowa oraz atmosfery społeczno-politycznej w mieście po jego wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji. Przed wybuchem II wojny światowej w Krakowie mieszkało ponad 60 tysięcy Żydów. Stanowili oni 25% ludności miasta. W utworzonym przez Niemców w marcu 1941 roku getcie znalazła się jedynie niewielka część żydowskiej społeczności Krakowa. W kwietniu 1942 roku oficjalnie przebywało na terenie getta ponad 17 tysięcy ludzi. W czerwcu okupant deportował z getta do obozu zagłady w Bełżcu około 7 tysięcy osób. W marcu 1943 roku przystąpiono do ostatecznej likwidacji tzw. dzielnicy żydowskiej. Od 6 do 8 tysięcy Żydów trafiło do obozu pracy Plaszow. Do Auschwitz-Birkenau przetransportowano ciężarówkami 2 tysiące osób. Prawie 2 tysiące osób zamordowano na miejscu. Tylko nieliczni krakowscy Żydzi przeżyli okupację niemiecką, wyzwalani przez aliantów w funkcjonujących do końca wojny obozach i po tak zwanej stronie aryjskiej. Pokazano tu kopię kilku zdjęć. Teren z obozu zagłady w Bełżcu w 1945 roku, po prawej zdjęcie więźniów z wyzwolonego obozu KL Guzen oraz pochód Żydów na ulicy Lwowskiej deportowanych do obozu zagłady w Bełżcu. Obok fotografia terenu obozu KL Plaszow z 1946 roku. Fotografia z Bełżca to kwadratowa, czarno-biała kompozycja, przedstawia kilku mężczyzn na tle zabudowań obozowych. Trzej mężczyźni na pierwszym planie patrzą w obiektyw, są bardzo chudzi, mają na sobie zniszczone, brudne ubrania, bosymi stopami stoją na kamienistym placu. Za nimi kilka innych, fragmentarycznie widocznych osób, a w oddali drewniane baraki, wysoka wieża strażnicza oraz kamienny mur ograniczający teren obozu. Na fotografii z podgórza ukazano ulicę Lwowską w pełnym słońcu. Wykonano ją 1 czerwca 1942 roku. Na środku kompozycji dostrzegamy tory tramwajowe. Fotograf stał na jezdni dokładnie pomiędzy torami. Kilka metrów od fotografującego, bokiem do niego, stał niemiecki żołnierz w mundurze, wysokich butach z bronią zawieszoną przy pasku. Za nim, po prawej stronie, na zdjęciu widzimy jeszcze kilku żołnierzy i samochody. Po lewej stronie tłum ludzi idących zwartą grupą, niektórzy podbiegają, niosą pakunki, paczki, walizki. Na ścianie przy planszy znajduje się artystyczna interpretacja wydarzeń udokumentowanych poprzez fotografię. Obraz Mieczysława Wontorskiego, likwidacja getta w Krakowie. Ten obraz posiada osobną audiodeskrypcję. Zeskanuj QR kod znajdujący się pod obrazem, żeby jej posłuchać. Na ścianie obok umieszczono cytaty z wyzwalania obozów. Salomon Wilk doczekał końca wojny w obozie Gunskirchen. Nie zapomnę nocy w barakach w ostatnich dniach przed wyzwoleniem. Ludzie masowo umierali. Rzucało się trupy jak piłki w kierunku drzwi. Przed barakami były grzęzawiska. Wyczerpani więźniowie wpadali do błota i nie mieli sił się wygramolić. Konali cicho w błocie na oczach współtowarzyszy, którzy byli u kresu sił i nie mogli się zdobyć na najmniejszy wysiłek, by pomóc nieszczęsnym. 15 maja posteni, strażnicy, uciekli z wieżyczek, a ja z kolegą zwlekliśmy się z barłogu i poszliśmy za nimi. Na gościńcu zobaczyliśmy pierwsze forpoczty amerykańskie. Rzuciliśmy się ku nim. Byliśmy tak wynędzniali, że na nasz widok Amerykanie płakali. Naprzeciwko obrazu Wontorskiego znajdują się dwie gabloty przylegające do drugiej części ekspozycji – dokumentowanie. W pierwszej umieszczono 5 obiektów z getta łódzkiego, wytworzonych prawdopodobnie w 1943 roku. Obrączkę, zegarek, pierścionek, plakietkę i odznakę. W drugiej jeden obiekt z tego samego miejsca. Świecznik z napisem getto. Ma on zgeometryzowaną formę. Po bokach cylindryczne, wykonane z ciemnego drewna świeczniki z metalowymi talerzykami, w których umieszczano świeczki. Z przodu duża metalowa tabliczka z wypukłym napisem Getto 1943. Powyżej tabliczki umieszczono gwiazdę składającą się z dwóch metalowych trójkątów. Za nią wystająca wysoka łuska po pocisku wielkokalibrowym z gwiazdą Dawida i literami Żob. Fotografie ilustrujące wyzwalanie obozów przedstawiają m.in. wyzwolonych więźniów w pasiastych strojach stojących przy bramie z drutu kolczastego obozu w Auschwitz, czy dzieci, także w pasiastych strojach, podwijające rękawy ubrań by pokazać wytatuowane numery obozowe. Po drugiej stronie planszy rozpoczyna się część zatytułowana Powroty. Odnajdujemy tu podstawowe informacje na temat Żydów, którzy przeżyli wojnę i zamieszkali po jej zakończeniu w Krakowie. W styczniu 1945 roku w Krakowie zarejestrowano 500 Żydów. Liczba ludności żydowskiej w mieście rosła wraz z napływem repatriantów ze Związku Radzieckiego, a także osób, które powracały z obozów i wychodziły z ukrycia na terenie kraju. W czerwcu 1945 roku w Krakowie przebywało 10 tysięcy ludzi pochodzenia żydowskiego. W 1946 roku stan liczbowy ludności żydowskiej w mieście oceniano na 6637 osób. W mieście funkcjonował Komitet Żydowski, lokalne przedstawicielstwo Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Na potrzeby instytucji uzyskano od władz miejskich budynek przy ulicy Długiej 38. Do niego przede wszystkim udawała się ocalała z zagłady ludność żydowska. Tu również swoją siedzibę miała Wojewódzka Żydowska Komisja Historyczna. W pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny w budynku znajdowało się też schronisko dla osób pozbawionych dachu nad głową. W obszarze działalności komitetu znalazły się wszystkie, z wyjątkiem życia religijnego, pola aktywności ludności żydowskiej. Powrót do domów okazał się dla ocalałych pełen zagrożeń. Wielu z nich doświadczyło niechęci ze strony sąsiadów, dochodziło do napadów rabunkowych oraz morderstw. 11 sierpnia 1945 roku doszło do pogromu ludności żydowskiej w Krakowie. Podczas nabożeństwa szabasowego tłum wdarł się do synagogi Kupa przy ulicy Miodowej 27 na krakowskim Kazimierzu. Modlących się Żydów pobito, synagogę zdemolowano, a później podpalono. Na sąsiednich ulicach atakowano i rabowano ludność żydowską, dochodziło też do napaści na żydowskie mieszkania. Impulsem do wybuchu antyżydowskiej agresji stała się pogłoska o tym, że Żydzi mordują polskie dzieci. W wyniku ekscesów zginęła ocalała z Holokaustu urodzona w Krakowie Róża Berger, więźniarka obozu Auschwitz-Birkenau. Celem ataków stały się żydowskie sierocińce w Rabce i Zakopanem. W związku z niebezpieczeństwem placówki te zlikwidowano. Agresja antyżydowska spowodowała, że ocaleni decydowali się na wyjazd z Polski. Żydowskie dzieci z domu opiekuńczego prowadzonego przez Lenę Kichler w Zakopanem wyjechały z Polski w marcu 1946 roku. Narracji tej towarzyszą oryginalne cytaty. W Krakowie kierowałem Żydowską Komisją Historyczną, której biuro mieściło się w budynku Wojewódzkiego Komitetu Żydów przy ulicy Długiej. W pierwszych tygodniach, a nawet w pierwszych miesiącach, budynek ten roił się od petentów. Przychodzili ludzie z ukrycia i obozów. Po wsparcie, po adresy, po wiadomość. Po to wreszcie, by się wygadać. Na parterze, w korytarzu, tkwiła wskutek tego bez przerwy gęsta gromada ludzi, rozmawiających ze sobą lub wzajemnie się odszukujących. Michał M. Borowicz. Jedno ze zdjęć ukazuje wychowanków Żydowskiego Domu Dziecka w Zakopanem oraz zdjęcie Leny Kichler z córką Shirą. Lena zorganizowała domy opiekuńcze w Rabce i Zakopanem dla ocalałych dzieci żydowskich, które znalazły się po wojnie w Krakowie. Widzimy również przedruk odezwy Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w sprawie pogromu ludności żydowskiej w mieście 11 sierpnia 1945 roku. Na ścianie, prostopadle do planszy Powroty, znajduje się monitor ze słuchawkami z archiwalnym nagraniem wywiadu z Leną Kichler. Obok słuchawek umiejscowiony został monitor dotykowy z nagraniami audio-wideo czterech Żydów krakowskich, którzy po wojnie wrócili do Krakowa. Opowiadają o społeczno-politycznej atmosferze w mieście. Wywiady przeprowadzono w języku polskim, na monitorze znajduje się transkrypcja na język polski. Na tej samej ścianie, co sprzęt audio i słuchawki, znajdują się kopie dwóch zdjęć pracownika Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej, Natana Grossa, oraz jego biogram. Nathan Gross urodził się 16 listopada 1919 roku w Krakowie. Ukończył krakowskie gimnazjum hebrajskie, żydowską koedukacyjną szkołę ludową i średnią imienia Chaima Hilfsteina. Maturę zdał w 1938 roku. Naukę kontynuował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po wybuchu wojny mieszkał z rodziną, matką Sarą, młodszą siostrą Klarą i bratem Jurkiem w podkrakowskich Czyżynach, Grębałowie i Wieliczce, a następnie w krakowskim getcie. W grudniu 1942 roku, dzięki pomocy polskich przyjaciół, rodzina Grossów wydostała się z getta krakowskiego i znalazła schronienie po tzw. aryjskiej stronie. W pierwszej połowie 1943 roku wraz z bratem wyjechał do Warszawy. Opuścił Warszawę tuż przed wybuchem powstania 1 sierpnia 1944 roku. Udał się do Otwocka, skąd po wyparciu wojsk niemieckich wrócił do Krakowa, gdzie podjął pracę w Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej. Nathan Gross opuścił Polskę 11 stycznia 1950 roku i udał się do Izraela, gdzie zajmował się filmem, publicystyką oraz pisarstwem. W sumie nakręcił około 100 filmów dokumentalnych. W 1986 roku w języku hebrajskim została wydana książka Nathana Grossa na temat jego przeżyć wojennych. Jej polskie wydanie ukazało się w 1991 roku nakładem wydawnictwa literackiego pod tytułem Kim pan jest, panie Grymek? Filmowiec zmarł 5 października 2005 roku w Tel Awiwie. Wokół filara na środku sali rozpoczyna się część dokumentowanie. Pod tekstem opisującym tę część umieszczono fotografie członków Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, a po prawej stronie adresy z siedzibami ważniejszych oddziałów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej wraz z wydrukiem kopii odezwy Towarzystwa Przyjaciół Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej do Żydów w sprawie obowiązku składania relacji na temat doświadczenia okupacji niemieckiej. Na kolejnej planszy, usytuowanej prostopadle względem pierwszej, znajduje się tekst poświęcony historii archiwum Ringelbluma, podziemnego archiwum getta Warszawy oraz fotografie. Jedna z nich przedstawia moment odnalezienia dokumentów archiwum. Widzimy dwóch mężczyzn w eleganckich, jasnych płaszczach, wyciągających coś z wielkiego wykopu w ziemi lub spod ruin budynku. Jeden z nich widoczny jest tylko fragmentarycznie, widzimy jego głowę i ramiona. Podaje sporych rozmiarów prostokątne pudło drugiemu mężczyźnie, stojącemu do nas tyłem i pochylającemu się ku dołowi w ziemi. Wiosną 1940 roku z inicjatywy historyka Emanuela Ringelbluma i przy wsparciu utworzonej przez niego grupy Onek Szabat, po hebrajsku Radość Soboty, powstało podziemne archiwum getta Warszawy. Celem osób działających w ramach Onek Szabat było dokumentowanie losów warszawskich Żydów. Z upływem czasu zakres działania znacznie się rozszerzył. Zbierano informacje i relacje z całej okupowanej Polski. Pozyskano w ten sposób wiele tysięcy dokumentów, utworów literackich, fotografii i prac plastycznych. Od 1942 roku Onek Szabat dokumentował masową zagładę ludności żydowskiej. Po wojnie udało się odnaleźć dwie z trzech ukrytych części tzw. archiwum Ringelbluma. Moment odnalezienia cennych dokumentów uwieczniono na opisanej wcześniej fotografii. Ocalone archiwum zawiera kilka tysięcy dokumentów, które są ostatnimi świadectwami życia, cierpienia i śmierci zarówno pojedynczych osób, jak i całych społeczności polskich Żydów. Stanowią one bezcenne źródło do badań nad zagładą. Komitet UNESCO w uznaniu nadzwyczajnej wartości archiwum umieścił je na liście Pamięć Świata wśród najcenniejszych zabytków światowego piśmiennictwa. Jednym z najważniejszych oddziałów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej była Wojewódzka Żydowska Komisja Historyczna w Krakowie. Jej pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się w kwietniu 1945 roku. Placówka dysponowała dwoma lokalizacjami znajdującymi się w budynku przy ulicy Długiej 38 oraz w budynku Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy przy Rynku Kleparskim 4. Na czele organizacji stanął Michał Borowicz, właściwie Maksymilian Boruchowicz, przed wojną krytyk literacki, prozaik, który był także wicedyrektorem CZKH. Funkcję jego zastępcy pełniła Nella Rost, absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka, dziennikarka Nowego Dziennika. Sekretarzem komisji został Józef Wulf, w czasie okupacji członek krakowskiej żydowskiej organizacji bojowej, więzień Auschwitz-Birkenau. Skład komisji liczył zazwyczaj kilkanaście osób i ulegał ciągłym zmianom w związku z emigracją pracowników czy redukcjami etatów. Po wyjeździe Michała Borowicza i Józefa Wulfa na delegację do Szwecji w marcu 1947 roku komisją kierowała w ich zastępstwie Maria Hochberg-Mariańska. W październiku 1947 roku w miejsce WŻKH utworzono oddział Żydowskiego Instytutu Historycznego w Krakowie. W statucie ŻIH zapisano, że celem instytucji było nie tylko dokumentowanie losów Żydów w czasie wojny, ale zbadanie historii Żydów w Polsce od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. W 1948 roku zatrudnionych było w instytucji 7 pracowników. Do końca istnienia placówki w 1949 roku jej kierowniczką była Dora Agatstein-Dormont. Przed planszą z opisem działalności Michała Borowicza znajduje się gablota, a w niej dwa oryginalne dokumenty. Podziękowanie dla Tadeusza Pankiewicza od Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie za pomoc udzielaną Żydom w okresie okupacji niemieckiej z 20 kwietnia 1945 roku oraz list od Filipa Friedmana, byłego dyrektora Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, do Tadeusza Pankiewicza z 29 lutego 1948 roku, który był wyrazem wdzięczności za przesłanie książki Apteka w getcie krakowskim. Na bocznej ściance umieszczono słuchawki z nagraniami relacji żydowskich dzieci zebranych przez Wojewódzką Żydowską Komisję Historyczną w Krakowie oraz nagranie piosenki Promienie Słońca wykonanej przez Józefa Wulfa. Wracamy do ekspozycji umieszczonej wzdłuż ścian. Na prostopadłej ścianie, tuż przy zbiegu z wcześniejszą, znajdują się biogram Jonasza Sterna i jego zdjęcie, a obok nich cztery grafiki artysty z cyklu Getto Lwowskie, Wysiedlenie czwarte, Uwięziona, Getto Lwowskie. Pierwotnie na wystawie znajdowała się jeszcze grafika Kryjówka w getcie, która posiada osobną audiodeskrypcję. Zeskanuj QR kod znajdujący się pod obrazem, żeby jej posłuchać. Po lewej, na frontalnej planszy bloku stelaża, został zamieszczony biogram Laury Einhorn wraz z jej dwoma fotografiami. Obok nich umiejscowiony jest monitor ze słuchawkami, na którym wyświetlana jest rozmowa z profesorem Janem Grossfeldem, wnukiem Laury. Wywiad przeprowadzono w języku polskim. Laura Einhorn, Broch, urodziła się w Zgłobicach pod Tarnowem w 1889 roku. Studiowała w Wiedniu, doktorat z filologii angielskiej obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była nauczycielką w sądeckim gimnazjum, a także tłumaczem przysięgłym. Jej mężem został inżynier Leopold Einhorn, właściciel tartaku pod Nowym Sączem. Mieli dwie córki, Renatę oraz Olgę. Po wybuchu wojny razem z mężem uciekła do Warszawy, gdzie mieszkali pod fałszywym nazwiskiem jako Eleonora i Paweł Lipińscy. W 1945 roku Laura Einhorn rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie. Po wojnie powróciła na krótko do swojego prawdziwego nazwiska, a następnie używała ponownie okupacyjnej tożsamości, choć pod zbieranymi relacjami podpisywała się jako Laura Einhorn. Zanotowała ponad 200 historii. Uczestniczyła w opracowywaniu archiwum Ringelbluma. Zakończyła współpracę z komisją w 1947 roku. Następnie podjęła pracę w Polskim Radiu w dziale łączności ze słuchaczami. W 1956 roku Laura, Eleonora, została wdową. 4 lata później przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zmarła w 1961 roku. Wnukami badaczki są Irena Grossfeld, profesor ekonomii w Paryskiej Szkole Ekonomicznej, i profesor Jan Grossfeld, od wielu lat zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski. Kolejną postacią, o której opowiadamy na wystawie, jest Róża Bauminger. Urodziła się 10 marca 1902 roku w Krakowie. Przed wojną była nauczycielką w gimnazjum. W czasie okupacji niemieckiej znalazła się w getcie krakowskim, a po jego likwidacji w obozie Plaszow. 16 listopada 1943 roku wywieziono ją do obozu w Skarżysku Kamiennej, a następnie do Schönfeld pod Lipskiem w Saksonii. Po wojnie wróciła do rodzinnego miasta. Została referentką Żydowskiej Komisji Historycznej. Mieszkała przy ulicy Świętego Marka, 18, mieszkanie 7. Po likwidacji komisji pracowała w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce. Była tam bibliotekarką. Zmarła w 1988 roku. Tę część wystawy ilustruje plakat konkursu na pracę pod tytułem Jak przeżyłem okupację niemiecką oraz fotografia Róży Bauminger. Sfotografowano ją w kuchni koszernej w Krakowie w roku 1979. Około 60-letnia kobieta ujęta od pasa w górę, ubrana w czarny płaszcz, czarną futrzaną czapkę, dodatkowo głowę ma obwiązaną białą chustą, której węzeł znajduje się pod szyją. Na nadgarstku lewej dłoni ma zawieszoną elegancką prostokątną torebkę w geometryczne wzory. Stoi przy stole, na którym leżą naczynia kuchenne i ułożone jedne na drugiej kromki chleba. Kobieta prawą ręką trzyma metalową menażkę składającą się z układanych na sobie niższych i wyższych misek, zapinanych po bokach metalowymi zamkami. Jedną z takich misek z jedzeniem w środku trzyma w prawej ręce. Lekko się uśmiecha, patrząc wprost w obiektyw fotografa. Poniżej plakatu znajduje się wnęka, w której są cztery segregatory z relacjami zebranymi przez badaczy z Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie. Idąc dalej, natrafiamy na stojącą na środku gablotę z protokołem Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie z kwietnia 1945 roku i księgę pamiątkową Żydowskiej Komisji Historycznej z 1945 roku. Na ścianie za gablotą obrazy Józefa Bała. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ukrzyżowany Żyd, Crucified Jew. Oraz wejście przez główną bramę, wyjście przez komin. Widok obozu w Płaszowie. Usytuowane jeden obok drugiego. Przy nich dwa obrazy drugiego grafika komisji, Abby Fenichela z lat 30. XX wieku, umiejscowione obok siebie. Portret chłopca oraz nosiwoda żydowski. Po lewej zdjęcie artysty, poniżej biogram. Szczególnie przejmujący jest rysunek Boże mój, czemuś mnie opuścił. Przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa z ogoloną głową, ostrymi rysami twarzy. Ubrany jest on w strój w obozowe pasy z naszywką Judę ujętą w trójkąt. Nie widać wyraźnie krzyża, jednak prostokątne plamy czerni za plecami Chrystusa układają się w kształt, z którego możemy się domyślić swastyki. Przy ścianie prostopadłej do tej z obrazami Abby Fenichela i Józefa Bała znajduje się blok stelaż, a w nim plansze z tekstem dotyczącym działalności wydawniczej Żydowskiej Komisji. Obok niej gablota z książkami Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej i Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej, składająca się z trzech półek. Na każdej umieszczone są trzy książki. Publikacje znajdujące się w środku są otwarte, a po bokach zamknięte. Leżą poziomo na tekturowych podpórkach. Obok gabloty znajduje się plansza Słowa niewinne, na której wyjaśniono za Nachmanem Blumenthalem, autorem książki o takim tytule, znaczenie słów używanych przez niemieckiego okupanta w czasie wojny. Były to m.in. entlassen, zwolniony, właściwe znaczenie zgładzony, Aussiedlung, wysiedlenie, właściwe znaczenie, zagłada ludzi i rabunek mienia. Tuż obok, na tej samej ścianie, umieszczono trzy rysunki Bronisława Szenborna. Dwa przedstawiają fragmenty ruin obozu pracy w Płaszowie, trzeci kaplicę na cmentarzu żydowskim w Płaszowie. Ostatni z wymienionych posiada osobną audiodeskrypcję. Jeśli chcesz jej posłuchać, zeskanuj QR kod znajdujący się pod obrazem. Obok obrazów zaaranżowana przestrzeń złożona z kopii 10 zdjęć przedstawiających teren obozu Plaszów i obozu zagłady w Bełżcu w różnym czasie po wojnie. Zdjęcia prezentowane są w trzech rzędach. Dalej na tej samej ścianie przy filarze film wyświetlany z projektora z wywiadami przeprowadzonymi z przewodnikami i edukatorami dotyczący ich doświadczeń w edukowaniu na temat zagłady Żydów. Obok niego trzy obrazy. Pierwszy autorstwa Tadeusza Sobesto Czas wojny z lat 80. XX wieku. Po lewej od niego dwa obrazy Stefanii Drettler-Flynn. Pierwszy dzieci, pod nim grafika Głód z lat 60. XX wieku. Obraz Czas wojny jako jedyny z tej grupy jest kolorowy. Widzimy dramatyczną scenę. Na tle muru krakowskiego getta, namalowanego kolorem czerwonym, widzimy grupę kilkunastu osób ukazanych tyłem do nas, mają podniesione ręce. W ich kierunku celują z długiej broni dwaj żołnierze ukazani na pierwszym planie. Naprzeciwko galerii zdjęć, na ściance przy filarze, temat osądzanie. Opowiada o sprawcach, odwołując się do relacji z procesów niemieckich zbrodniarzy wojennych, które odbyły się w Krakowie w latach 1946-1948 i podczas których szczególną uwagę przywiązywano do zbrodni dokonywanych na ludności żydowskiej miasta. Po lewej stronie od gabloty, na środkowym bloku stelażu, znajduje się trzecia część wystawy pod tytułem Osądzanie. Na pierwszej planszy znajduje się opis działalności Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Krakowie wraz z trzema fotografiami. Jana Zena, kierownika krakowskiego oddziału komisji, przedstawicieli komisji na terenie obozu Plaszów oraz Amona Goetha w trakcie procesu. Nad zdjęciem Goetha znajduje się telewizor wraz z słuchawkami. Nagranie przedstawia zbrodniarzy niemieckich wydalonych do Polski w 1946 roku oraz fragmenty z procesu sekretarza stanu rządu generalnego gubernatorstwa Józefa Bühlera z 1948 roku. Na filmach widzimy fragmenty czarno-białych nagrań kroniki filmowej. Zdjęcie grupy ludzi stojących w śniegu naprzeciwko żołnierza niemieckiego z wycelowaną bronią. Napis Zemsta za Bochnię 1939. Sceny z lotniska. Z fragmentarycznie widocznego wojskowego samolotu wysiadają mężczyźni i kobiety w cywilnych strojach oraz żołnierze w polskich mundurach. Drugi film. Zbliżenie na twarze wymienianych przez lektora osób. Stoją one w rzędzie na płycie lotniska. Kamera powoli przesuwa się, pokazując stojących z poważnymi minami mężczyzn i kobiety. Ostatni kadr to widok samolotu z tłumem ludzi wokół. Trzeci film. Na pierwszym planie napis Proces Bühlera. Mężczyzna w średnim wieku o pociągłej twarzy, z długą grzywką zaczesaną nad czoło, ubrany w garnitur, przegląda akta spięte w opasłe księgi. Sceny z sali sądowej. Wysoka sala z metalowymi, dużymi żyrandolami. Na ścianie godło z orłem białym. Sędziowie i prawnicy ubrani w togi, na sali tłum obserwatorów. Zeznaje Józef Bühler oraz świadkowie. Niektóre osoby mają na uszach słuchawki z tłumaczeniem. Obok monitora znajduje się szeroka gablota z dwoma otwartymi książkami umieszczonymi na małych szklanych gablotach. Proces ludobójcy Amona Leopolda Goetha oraz Künstlerbriefe aus dem 19. Jahrhundert. Listy artystów z XIX wieku. Na kartach tej ostatniej Samuel Stöger zapisał informacje o utracie swojej żony Maryli i synka Juliana w trakcie likwidacji getta krakowskiego. U zbiegu dwóch ścian znajduje się gablota z lichtarzem, będącym jedynym oryginalnym obiektem z wyposażenia starej synagogi oddziału Muzeum Krakowa. Lichtarz ma osobną audiodeskrypcję. Zeskanuj QR kod, aby jej posłuchać. Obok lichtarza na ścianie znajduje się 12 kopii zdjęć przedstawiających upamiętnienie żydowskiej ludności Krakowa od lat 80. XX wieku do czasów obecnych. Są to m.in. fotografie z apteki pod Orłem, spod fragmentów muru getta, z placu bohaterów getta z charakterystycznymi krzesłami, zdjęcia z planu filmowego Listy Schindlera. Dalej na ścianie umieszczono fotografie z badań archeologicznych na terenie obozu KL Plaszow, które odbyły się w roku 2017. Widzimy płytki wykop w ziemi, dłoń archeologa, który małą szpachelką przesuwa ziemię, odsłaniając białą opaskę z niebieską gwiazdą Dawida. Na kolejnym zdjęciu dłoń w roboczej rękawiczce w kolorze pomarańczowym, na której trzyma ubrudzoną ziemią metalową broszkę z czerwonym kamieniem. Te oraz inne odkryte podczas tych badań obiekty pokazano w gablocie stojącej pod ścianą. Znajdują się tam opaska z gwiazdą Dawida, plakietka z gwiazdą Dawida, broszka, łańcuszek, łyżka, klucze, klamerka, widelec, koralik. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wygląda pokazana w gablocie broszka, zeskanuj QR kod prowadzący do audiodeskrypcji. Nad gablotą na ścianie zamieszczono cytat wyklejkę z karty zgonu Jetti Fendler. Wyciągnięta z baraku 17 w godzinach nocnych i rozstrzelana na górce obok łaźni w Płaszowie. Wyglądała jeszcze młodo, była zdrowa i silna. Przed śmiercią prosiła o demana, by prosił dzieci, by jej wybaczyły, jeżeli w życiu kiedy źle wobec nich postąpiła. Po lewej znajduje się ostatnia część wystawy. Karty zgonów. Z cytatami z kart zgonów opracowanych przez Wojewódzką Żydowską Komisję Historyczną w Krakowie. Na frontalnej planszy, w jej lewej części, umieszczono współczesne zdjęcie pomnika na terenie obozu zagłady w Bełżcu. Fragment z nazwami miejscowości, z których pochodzili zamordowani w obozie Żydzi. Na zdjęciu widnieje nazwa Kraków. Poniżej cytaty z kart zgonów opracowanych przez Wojewódzką Żydowską Komisję Historyczną w Krakowie na podstawie danych przekazanych placówce pod koniec 1945 roku przez ocalałych Żydów. Dotyczą one okoliczności śmierci członków rodziny, znajomych, kolegów, współwięźniów. Rubryki dokumentów uwzględniały miejsce urodzenia ofiar, miejsce ich zamieszkania w czasie okupacji, mieszczą opisy ostatnich chwil życia najbliższych. Przykładowe cytaty z kart zgonów. Erwin Güschner. Umarł z głodu. Był zupełnie nieubrany. Chodził całą zimę w cienkim pasiaku. Był wycieńczony i wiedział, że umiera. Frymeta Halpern. Pracowała w kuchni i wzięła w płaszczu kilka kartofli. Lagerführer znalazł je u niej podczas rewizji i pobił strasznie, tak, że męczyła się jeszcze kilka dni i po tygodniu zmarła. Wystawę zamyka gablota z obiektami ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku, które zostały odnalezione podczas prac archeologicznych na terenie obozu zagłady w Bełżcu w latach 1997-2000. Do 11 obiektów należą pudełko po kremie, metalowa pieczęć, butelka perfum, aspiryna z nazwą firmy, grzebień z nazwą producenta, guzik, kombinerki, pomadka, ramka, pudełko z małym domkiem, klucze. Nad nimi cytat wyklejka z karty zgonu Chaima Baumingera. Transport poszedł podobno do Bełżca. Po lewej stronie gabloty dwie fotografie pomnika na terenie obozu zagłady w Bełżcu. Na tym kończymy zwiedzanie wystawy. Osoby, które nie widziały wystawy stałej Kraków czas okupacji, zachęcamy do wysłuchania audiodeskrypcji oraz do wizyty na miejscu w oddziale. Audiodeskrypcja Katarzyna Kocik, Katarzyna Bury. Czytał Marcin Baran.